Nie wiem, czy głos będzie się wydobywał odpowiednio, bo coś się dzieje.
Ewa, mam to samo.
Tak? No to może pomilczymy. Pani Ewa Kochanowska jest gościem poranka wnet. To na pytanie, jak się pani czuje, już odpowiedź w pewnym sensie była.
Myślę, że po kilku pączkach będzie dużo lepiej.
Mamy teraz burzę wokół nowelizacji ustawy o IPN-ie. Rozmawiamy o tym praktycznie w każdym poranku. Co pani o tym sądzi?
No ja sądzę, że za późno. Tego rodzaju nowelizacja powinna mieć miejsce już kilka lat temu co najmniej, a szczególnie akcja uświadamiająca stosunek Polaków do Żydów w czasie II wojny światowej powinien być szczególnie nagłaśniany, zwłaszcza w krajach, które mają skłonność do zafałszowywania historii. Także oczywiście pochwalam te wszystkie decyzje, które teraz zapadają, natomiast uważam, że one są przynajmniej z 10-letnim opóźnieniem.
Która oczywiście nie jest zawiniona przez obóz dobrej zmiany, ale właściwie wiedzieliśmy i mogliśmy przewidzieć, jaka będzie reakcja, czy właśnie inaczej pytanie, czy mogliśmy przewidzieć, jaka będzie reakcja świata na taką nowelizację, na wejście na taką ścieżkę historyczną?
No, można się było spodziewać. Osoby, które bywają za granicą, głównie w Stanach Zjednoczonych, także w Niemczech, mogły się spodziewać takiej reakcji, ale ja bym się tym nie przejmowała. Po prostu należy robić swoje i argumenty nasze, czy nasza prawda, która jest prawdą obiektywną, jest tak potężna, że możemy spokojnie z podniesionym czołem nie przejmować się jazgotem, który zawsze będzie w jakiejkolwiek sprawie, byśmy nie zaczęli działać słusznie.
Tylko ten jazgost jest właściwie z każdej stolicy do nas dobiega. Czy to nie jest niepokojące?
Nie jest. Mnie to niepokoi. Zwłaszcza te stolice, krajów, które mają bardzo wiele za uszami, szczególnie chętnie wypowiadają się na tematy, o których nie mają pojęcia, zamiast zajrzeć głębiej w swoją własną historię.
Może nie chcą zajrzeć głębiej, ale też nie chcą nie przyjąć, bo trudno pomyśleć, a może to jest mała wiara w to, że nagle nasza opowieść historyczna zostanie czy w Paryżu, czy w Tel Awiwie, czy w Waszyngtonie wysłuchana.
Mnie się wydaje, że ten im głośniejszy wrzask, tym większe wyrzuty sumienia i trzeba tym wrzaskiem je zagłuszyć. Dlatego wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, powinniśmy nie ustępować. Edukacja, badania, oczywiście ekshumacje w Jedwabnym, to bezwarunkowo powinno się odbyć. Przy asyście oczywiście uważam międzynarodowych specjalistów, tak jak to ma na przykład miejsce w przypadku ekshumacji smoleńskich. To powinno bezwzględnie pójść tą drogą. Wrzaskiem nie ma się co przejmować. No, Polska pod wieloma względami jednak stoi kością w gardle różnym opcjom na Zachodzie, więc należy realizować to, co sobie założyliśmy.
Czy mamy wystarczającą siłę do tego, żeby to zrealizować?
No to jest pytanie, tak. Wydaje mi się, że mamy, że już zaczęły się, już słyszę, w Stanach Zjednoczonych ma powstać Muzeum Pomocy Żydom. Wiele rzeczy, wiele spraw i zeznań świadków należy przetłumaczyć. Internet jest znakomitym miejscem do ich publikacji. Sama ostatnio oglądałam zupełnie przerażające relacje. Uważam, że gdyby one zostały przetłumaczone na język niemiecki, francuski, angielski, jidysz, to byłoby bardzo zdrowo i potrzebnie.
Bo co to były za relacje? To były świadkowie wojny?
Tak, to były relacje osób uratowanych z Holokaustu, którym Polacy pomagali. To o tym się bardzo mało mówi. O tym, że nie współpracowaliśmy z Niemcami, że u nas nie było ochotników do armii niemieckiej, tak jak w innych krajach. To są suche dane i emocjonalne wypowiedzi. Do wyboru, prawda, jak sobie ktoś życzy, czy ktoś woli statystyki, czy ktoś woli zeznania naocznych świadków. W tym kierunku należy pójść.
Tylko, że ten głos z Warszawy to nie jest głos jednolity, tak? To jest głos podzielony. Ten drugi chór mówi zupełnie coś innego. Myślę o mediach związanych z opozycją, o gazetach, których pewno pani nie czyta.
Niestety, a może raczej, wie pan, dlatego zdrowia, o które się tak muszę troszczyć, to nie czytam.
Ale czyta się, nie czyta, ale ten głos się słyszy, w którym jest mowa, ale przecież byliście winni, są listy podpisywane, są, nie wiem, jakieś nawet manifestacje, tak, że tutaj my chcemy zakłamać historię, wprowadzając takie ustawy. Tak, ten głos jest słyszany tam, ale z Warszawy.
No, zawsze mieliśmy takie nieszczęście, że jakieś zwyrodniałe myśli się ujawniały. Jak mówię, fakty, badania historyczne, których się chce zakazać, powinny mówić same za siebie. Przeciwnicy, no cóż, nie chcę nawet w tej sytuacji o nich mówić, bo nie ma im co poświęcać.
To w takim razie nie będę czasu pani do tego namawiał ani zmuszał. Powiedzmy o tych zmianach, które się dokonały w rządzie polskim. Druga odsłona dobrej zmiany. Pani Beata Szydło jest wicepremierem, pan Mateusz Morawiecki jest premierem. Zmiana miejsc. Co pani o tych? Nie ma ministra Antoniego Macierewicza, nie ma ministra Jana Szyszko. Co pani o tych zmianach sądzi? Jakie pani odbiera?
No muszę powiedzieć, że mam bardzo duży problem z tymi zmianami, dlatego że w czasie premierostwa pani Beaty Szydło miałam jakieś takie poczucie bezpieczeństwa. No może to śmieszne, ale była ona dla mnie bardzo wiarygodnym premierem i dawała takie poczucie stabilności, rozsądku, przyzwoitości. Coś, za czym tęskniliśmy przez szereg lat poprzednich rządów. Zmiany przyjęłam źle, bo uważałam, że ona była tak świetna, że nie było potrzeby jej zmieniać. Obecnego premiera nie znam w ogóle, więc patrzę i obserwuję. Może rzeczywiście ta zmiana była konieczna, ale nie jestem o tym przekonana. Oczywiście uważam, że minister Macierewicz w armii był bardzo dobrym ministrem i bardzo szanuję i podziwiam profesora Szyszkę. No, nie ja układam rząd, ale mogę się wypowiedzieć w sprawie tych zmian, co niniejszym czynie.
I próbować odpowiedzieć na pytanie, dlaczego do nich doszło?
No właśnie dlaczego do nich doszło i na to nie mam odpowiedzi. Trudno jest mi odpowiedzieć. Oczywiście za jakiś czas pewnie się wszyscy przyzwyczajimy do obecnego stanu, ale uważałam znowuż na przykład w przypadku profesora Szyszko, że on poległ na braku PR-u, dlatego że rzeczy, które robił, są powszechnie uznawane na świecie, tyle tylko, że przy pomocy właśnie tej rozhistoryzowanej części polskiego społeczeństwa i przy pomocy Zachodu zrobiono jemu i jego przedsięwzięciu wielką krzywdę. Więc to tylko taki zarzut miałabym do niego.
Powiedziała pani, że z zaskoczeniem przyjęła pani zmianę, że słowa Czy była pani na tych obchodach 25-lecia Gazety Polskiej?
Nie, niestety nie byłam.
Tam by się pani na pewno bardzo ucieszyła, kiedy Jan Pospieszalski przywitał panią Beatę Szydło, cały teatr wielki skandował Beata, Beata. To był wyraz takiej sympatii do byłej pani premier.
Ja też bym skandowała, gdybym tam była.
Ale powiedziała pani, że obserwuje pani to, co robi pan premier Mateusz Morawiecki, jego reakcję na kryzys dotyczący nowelizacji ustawy o IPN-ie. Jak pani ocenia?
Nie, no jest w porządku. Jest w porządku, mówi co trzeba, zachowuje się jak trzeba, jest spokojny. To jest bardzo korzystne zachowanie, tak, w tej sprawie.
To, że pojechał do Markowej, że wziął dziennikarzy zagranicznych, to no. był...
To było bardzo dobre posunięcie. Wydaje mi się, że to jest akurat miejsce, gdzie powinna się taka konferencja odbyć. W ramach już teraz historycznej edukacji. Bardzo dobre posunięcie. Znakomite posunięcie było też zaproszenie do Muzeum Powstania Warszawskiego dziennikarzy z Izraela i spotkanie ze świadkiem historii. Też znakomite posunięcie. No właśnie w ten sposób powinniśmy w tej materii działać.
Procent optymizmu w pani myśleniu na temat Polski jest jaki? Przepraszam, że to... Jaki, tak?
Prawdę powiem, że widzę teraz coraz większe, coraz cięższe sprawy i coraz większe podziały. Trudno je ignorować.
Nawet o takim mówił Piotr Jegliński tutaj w studio, właściwie zdarzeniu smutnym, ale jest też takie poczucie pewnego osamotnienia Rzeczpospolitej, bo kiedy popatrzymy, no to i najbliższe granice, i dalsze granice, to zaczynamy być tu sami. Nie ma pani takiego, tak pani nie myśli?
No jest kwestia rzeczywiście jakiegoś osamotnienia, ale myślę, że szukanie sojuszników na siłę nie bardzo jest nam potrzebne. No tu jest racja, tu jest siła, tu jest prawda. I tego się należy trzymać. Nie podoba mi się kierunek, w którym oczywiście idzie Unia Europejska. Bardzo silna tendencja, czy wahnięcie w kierunku lewicowym. W sposób, który jest wprowadzany tak, że nawet ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, jakim nieszczęściem to grozi, do czego to prowadzi.
Do czego?
No, ja myślę chyba każde dziecko już widzi w tej chwili do hegemonii Niemiec nad znaczną częścią Europy.
To nie jest optymistyczny akcent, którym powinniśmy zakończyć naszą rozmowę w Poranku Wnet. Na pani spoczywa ciężar znalezienia zdania optymistycznego, o którym zakończymy dzisiejszy poranek.
Będziemy mieć pomnik Smoleński.
I to mimo protestów ze strony miasta Warszawy, już wiemy, że będzie na placu Piłsudskiego pomnik Smoleński, potem pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Znowu protesty. Ratusz zachowuje się w sposób dosyć zmuszający nas do pewnych zachowań. Ratusz miał możliwość rozmaitych decyzji. Znakomity projekt pomnika, który świetnie wpisywał się w skwer Twardowskiego. Każde miasto byłoby zachwycone, mogąc mieć tak zaaranżowaną przestrzeń. i dla pamięci poległych, i dla nazwiska wykonawcy pomnika. Warszawa jest na to głucha i ślepa, więc musimy działać tak, jak możemy. A że plac Piłsudskiego, no ja chciałabym przypomnieć, że my mieliśmy plac Piłsudskiego już sugerowany dużo wcześniej. Tyle tylko, że teraz ten pomnik będzie stał po stronie przeciwnej. Żałuję, że nie na skwerze Twardowskiego, do którego był specjalnie zaprojektowany. No ale do tego nas zmuszają. Zmusza nas ratusz i jego decydenci w nim mieszkający.
To było rzeczywiście jedno z dziwniejszych stwierdzeń, kiedy pan minister Sasin właściwie mówił, że pewne rzeczy trzeba było robić w konspiracji w mieście, żeby w ogóle doprowadzić do tego, żeby to się udało, żeby się udało upamiętnić ofiary katastrofy smoleńskiej.
Wie pan, to mi przypomina różne historyczne zajścia, na przykład w czasie zaborów budowano pomniki na cmentarzach. Nam też wybudowano pomnik na cmentarzu i miasto uznało, że spełniło swoją rolę. Jestem wielokrotnie świadkiem różnego rodzaju wyznań, mniej lub bardziej łzawych na ten temat, że tam druga strona mówi, tam też zginęli nasi bliscy, nasi przyjaciele. No i co? Trzeba o nich jak najprędzej zapomnieć, o tej bardzo wielkiej tragedii. Trzeba to wszystko zniszczyć. Nie jestem pewna, czy chciałabym mieć takich przyjaciół. Teraz kandydat, jak słyszę, kandydat na prezydenta miasta, chciał robić referendum w sprawie pomników. Nie robiono referendum w sprawie Stadionu Narodowego, który w sposób absolutnie niedopuszczalny szpeci plac zamkowy. Widok z placu zamkowego został zrujnowany, na prawy brzeg Wisły został kompletnie zrujnowany. Nikt nie robi żadnego referendum w sprawie centrów muzułmańskich, które powstają w Warszawie jak grzyby po deszczu. Nie ma żadnych referendów. No ale na temat pomnika referendum musi się odbyć. Więc powinno się odbyć. To jest jakaś aberracja, z którą trudno dyskutować. Więc postawimy pomnik i będzie tam, gdzie będzie.
I żadnego referendum nie będzie, bo plac Józefa Piłsudskiego jest pod jurysdykcją wojewody, a nie prezydent miasta.
No i tu mamy trochę szczęścia i tego optymizmu, o który pan prosił.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Pani Ewa Kochanowska była gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 10:04. Karol Smyk był realizatorem dzisiejszego poranka. Antoni Opaliński był jego wydawcą. Jeżeli głosu starczy, to zapraszam państwa jutro o godzinie 7:07 i mam nadzieję, że jutro w poranku się spotkamy. Przypominam państwu, że jest zima. Na przykład to mogę państwu przypomnieć, bo pewno o tym, i przypominam oczywiście o Tłustym Czwartku. Tłusty Czwartek, karnawał w rozkwicie, Tłusty Czwartek, mamy jeszcze kilka dni karnawału, ostatnią sobotę, ostatnią niedzielę, a potem nawet będzie bal dziennikarzy przy ulicy Foksal 3/5, bal ostatkowy, który skończy się o godzinie 12, bo w środę już będzie Środa Popielcowa. Wszystkiego dobrego, miłego dnia, Krzysztof Skowroński państwu życzę.